Przed liturgistami i liturgami, kapłanami, a także świeckimi nowa i stara szansa pastoralna, szansa do wykorzystania. Spróbujmy zatem skorzystać dzisiaj z tej szansy i zanim zaprezentowane zostaną różne szczegółowe kwestie dotyczące błogosławieństw w tych trzech panelach, rozpocząć od poszukiwania odpowiedzi na pytanie o znaczenie i skuteczność błogosławieństw w misji Kościoła, które wskazuje właśnie obrzęd, a o którym już trochę ksiądz rektor w tych krótkich słowach wstępu powiedział. Bo obrzędy błogosławień zaczynają od głoszenia Słowa Bożego. I sam termin benedico, benedixi, benedictum u klasyków znaczy mówić dobrze, mówić pięknie, ale także być dla kogoś życzliwym, dobrze o nim mówić, chwalić. I w terminologii kościelnej termin ten oznacza nie tylko chwalić, wielbić Boga, życzyć szczęścia, czy w odniesieniu do ludzi i zwierząt ogłaszać szczęśliwym, ale powiązany jest ze zbawczym, sprawiającym słowem Boga. I z tego powodu nie wskazuje on tylko na sferę werbalną, ale także na przestrzeń niewerbalną, materialną. Dlatego oznacza także w odniesieniu do skuteczności pomnażać, a w stosunku do chleba i wina przemieniać. Bo błogosławieństwo według słownika biblijnego jest przede wszystkim darem, który dotyczy samego życia i jego tajemnicy. Jest to dar wyrażony słowem i jego tajemnicą. Błogosławieństwo jest w takim samym stopniu słowem, co i darem. Jest o tyle sławieniem, co jest i dobrem. Gdyż dobro, które ono przynosi, to nie jakiś konkretny przedmiot lub określony dar, gdyż to, czego błogosławieństwo udziela, nie znajduje się w sferze posiadania, lecz w sferze bycia i jest wyrazem nie działania człowieka, ale stwórczej mocy Boga. I teksty zawarte na stronach Biblii nie tylko informują o historii zbawienia, ale czynią ją obecną. I porównując Pismo do Eucharystii, można powiedzieć, że pod postacią natchnionego tekstu biblijnego dzieła i słowa Boga oraz Chrystusa pozostają żywe i ożywiające dla nas w naszym dzisiaj. I współcześnie na nowo podkreśla się ten performatywny, czyli sprawczy charakter Słowa Bożego. I pisze się o tym, że Słowo Boże oddziałuje na tego, kto go słucha, przekształca go, przemienia życie człowieka w historię odkupienia i zbawienia. I tak jak Eucharystia, Słowo Boże ma charakter pneumatyczny, czyli jest dynamiczne i performatywne. Historia zbawienia sama dowodzi, że Słowo Boże oznacza zawsze nie tylko jakieś stwierdzenie, ale jest konkretnym działaniem. I dla Hebrajczyków słowo zawierało moc i siłę działania, zakładało istnienie tego, co oznacza. I wyraża to hebrajski termin dabar, który tłumaczony jest zwykle jako słowo, ale jego rdzeń, dbr, skupia w sobie dwa elementy. I ten intelektualny, ale także i ten dynamiczny. I są one ze sobą tak ściśle połączone, że tworzą całą rzeczywistość słowa. I oznacza to, że istota rzeczy zawarta w słowie manifestuje się przede wszystkim w działaniu tego słowa. Bo słowo pochodzące od Boga zawsze jest nie tylko informacją, ale jest także działaniem, które coś konkretnego sprawia. I taki przekaz daje nam Biblia już od swoich pierwszych kart. Bo w Księdze Rodzaju słyszymy, że świat staje się rzeczywistością dzięki wypowiedzianemu słowu Boga. W zasadzie tutaj słyszymy to pierwsze błogosławieństwo. Bóg rzekł i stało się. To jest to źródło błogosławieństw w Kościele. I tak rozumiejąc błogosławieństwo, wstęp do księgi zarysowuje podstawowy układ sprawowania błogosławieństw, wskazując na dwie główne części rytu liturgicznego, które nigdy nie mogą być pominięte, gdyż wspólnie tworzą one święty znak. Pierwsza część to właśnie głoszenie słowa. Drugie natomiast to uwielbienie Bożej dobroci i modlitwa o pomoc z nieba. I obrzęd bardzo wyraźnie odwołuje się do rozumienia liturgii, które zostało wyrażone w Sacrosanctum Concilium. I w porównaniu z wcześniejszą definicją Piusa XII z Mediator Dei, Ta formuła w Konstytucji o Liturgii nie tylko wskazuje na aspekt wstępujący obrzędu liturgicznego, którym jest wielbienie Boga, tu nie tylko chodzi o oddawanie Bogu chwały, ale ukazuje jego wymiar pierwotny, czyli wymiar wstępujący, podkreślający pierwszeństwo działania Bożego, bo to Bóg jest tym, który pierwszy działa. I to nowum rozumienia liturgii, która przez znaki dostrzegalne wyraża się i w sposób właściwy poszczególnym znakom dokonuje uświęcenia człowieka, a mistyczne ciało Jezusa Chrystusa to jest głowa ze swymi członkami i sprawuje pełny kult publiczny, ukazuje pełnię znaku, podkreślając w nim uprzywilejowaną pozycję i to znaczenie Słowa Bożego w sprawowaniu każdego obrzędu liturgicznego, a szczególnie w sprawowaniu błogosławieństw. I ten aspekt pierwszeństwa Słowa Bożego księga bardzo wyraźnie wyróżnia i wskazuje jako źródło i początek wszelkiego błogosławieństwa, którym jest Bóg ponad wszystko błogosławiony. I pierwsze punkty wprowadzenia teologicznego i pastoralnego, i to też warto zwrócić uwagę, że to nie tylko wizja teologiczna jest wskazana, ale powiązanie i teologii, i działania pastoralnego Kościoła, bo to nigdy nie może być jakoś iść obok siebie, ale zawsze razem. Te pierwsze punkty ukazują błogosławieństwo w historii zbawienia. Najpierw jako działanie Boga, a dopiero później w pewnym responsie na nie jako dzieło ludzkie. I jest to opis fundamentalny, opis każdego skutecznego działania Kościoła, które zakłada najpierw otwarcie się na Boże Słowo. I początku sprawowania liturgii należy bowiem szukać w Słowie Bożym, które było od początku i jest wciąż nieustannie kierowane do stworzenia, ale zawsze oczekując na jego odpowiedź. I tak przeżywane błogosławieństwo podejmowane przez Kościół staje się w nowym wydarzeniem ubogacającym to samo Słowo nową interpretacją i skutecznością. Dlatego Kościół, sprawując sakramentalia, po prostu odpowiada na działanie Boga, który u początku stworzenia ukazany jest jako ten, który przede wszystkim błogosławi, czyli daje z siebie swoją łaskę w Słowie, którego pełnia objawia się na ziemi w osobie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Bo to w Nim, w Jezusie Chrystusie, liturgia nam ciągle przypomina błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. To On jest pełnią błogosławieństwa. I w zasadzie tylko dzięki Niemu możemy doświadczyć wszelkiego błogosławieństwa duchowego. I do istoty pierwszej części obrzędu należy dlatego przede wszystkim głoszenie Słowa. I to do niego odnoszą się zarówno uwagi wprowadzające i krótkie wyjaśnienia, jak i zachęta lub homilia, które tu odnajduje również swoje miejsce w obrzędach błogosławieństw. Bo wskazując na środki w głoszeniu Słowa Bożego, które mają pobudzić skutecznie wiarę uczestników błogosławieństw, księga wymienia i psalm, inny śpiew lub nawet wyrażające otwarcie się na Boże Słowo w świętym milczeniu. Ale zawsze rozpoczyna się od słuchania Słowa Bożego. Ponieważ głoszenie Słowa Bożego należy do zasadniczych części obrzędów. Wskazana jest też w księdze dlatego dyspozycja, by nigdy ich nie pomijać. I nawet gdy używa się obrzędów skróconych, księga wielokrotnie wskazuje także, by wyraźnie dało się odróżnić w samym obrzędzie głoszenie Słowa Bożego od innych części składowych, a tych części mamy cztery. To dwa filary, którym jest głoszenie Słowa Bożego i sama modlitwa błogosławieństw i to, co ma przygotować do słuchania Słowa Bożego i później być widzialnym znakiem, który wyraża to, co w modlitwie Kościół, o co w modlitwie Kościół wołał. Dlatego wielokrotnie w różnych błogosławieństwach podanych przez obrzędy wskazane są nawet jednowersetowe wyrazy z Pisma Świętego, wersety, z których można swobodnie wybierać, ale nigdy nie można pominąć tego fundamentu Słowa Bożego, gdyż to od Niego w zasadzie zależy skuteczność sprawowania błogosławieństw, a nie od słowa ludzkiego, choćby było nawet najdłuższą i najpiękniejszą prośbą. I sam Pan Jezus, jak przekazał nam Ewangelista Mateusz, potępia gadatliwe modlitwy pogan, którzy myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo zostaną wysłuchani. I komentarze różne podkreślają, że Jezus nie krytykuje wytrwałości w modlitwie, ale jej, ani jej powtarzalności, ale potępia powszechną wśród pogan praktykę polegającą na cytowaniu boskich imion i formuł w celu ubłagania bogów, aby działali na ich korzyść. Zamiast ufać w Bożą opatrzność, która od samego początku stworzenia zawsze dba, by nic nie zabrakło, to poganie próbują swymi modlitwami zwrócić na siebie uwagę swych bóstw i tylko poinformować o swoich potrzebach. Chrześcijanie natomiast przeciwnie. Jeśli mówią do Boga, to posługują się przede wszystkim Jego własnym słowem. Albo nic niezmienionym, bądź słowem już czy to przemodlonym w formie modlitw, pieśni czy hymnów pełnych ducha. I obrzęd de benedictionibus podkreśla znaczenie i skuteczność sprawowanych sakramentów, wskazując także na adaptacje, które należą do uprawnień konferencji biskupów i nie tylko nakazuje, aby wprowadzenie teologiczne i pastoralne, jak i uwagi wstępne do każdego z obrzędów przetłumaczyć w całości, ale zauważa, że w miarę potrzeby należy także je uzupełnić. Więc tutaj jest wielka rola podkreślona wprowadzeń do samych obrzędów. A po co? I zaznaczone jest bardzo wyraźnie, aby szafarze pełniej rozumieli znaczenie poszczególnych obrzędów, a udział wiernych stał się przez to świadomy i czynny. I księga podkreśla bardzo wyraźnie też, by właśnie sprawowanie obrzędów, błogosławieństw, sakramentaliów nie było tylko jakimś magicznym rozumieniem tych obrzędów, ale by miało swój fundament w Bożym Słowie, które jest sprawcze i to od Niego wszystko pochodzi, a nie od tego, co człowiek uczyni. I dlatego i ta księga, podobnie jak wszystkie inne księgi liturgiczne, posiada wprowadzenie, które jest konieczną lekturą, bo wynika to nie tylko ze względu na formę i specyfikę tej księgi liturgicznej, ale na owocne sprawowanie sakramentaliów, które nie mogą być skuteczne w oderwaniu od swojego źródła, Słowa Bożego. Nieraz zdarza się bowiem, że błogosławieństwa sprawowane są i rozumiane po pogańsku, jako magiczne zaklinanie tylko przez ludzkie słowo lub gest, zewnętrzny znak i rytuał. I tutaj księga bardzo też wyraźnie podkreśla, że nie może być sam znak. Bo jeżeli będzie sam znak tylko oderwany od Słowa Bożego, to takie może być rozumienie, że właśnie trzeba coś uczynić takie pogańskie, by jakoś zakląć to działanie, tą rzecz, by ona właśnie stawała się sama z siebie skuteczna. A skuteczność w zasadzie z sakramentaliów i błogosławieństw wynika z zaufania Bożemu Słowu, z przyjęcia tego Słowa, które od samego początku dla każdego stworzenia jest tym, co jest najlepsze. Tym głoszeniem życzliwości, wypraszaniem tego, by podążać za tym najlepszym w zasadzie pomysłem na życie, które sam Pan Bóg daje od samego początku. Dlatego rytuał przypomina, że lektura wprowadzenia do księgi dotyczy najpierw kapłanów duszpasterzy, gdyż to oni w pierwszej kolejności są zobowiązani do przedstawienia wiernym znaczenia i doniosłości błogosławieństw. Ale wskazana jest też innym, którzy czy to podczas samych obrzędów, jak i w kazaniach, czy w nauczaniu katechetycznym mają pouczać o ważności sakramentaliów i błogosławieństw. I samo wprowadzenie do księgi dlatego odwołuje się najpierw do biblijnej idei błogosławieństw i objaśnia ich rolę w znaczeniu Kościoła, w życiu Kościoła. Bo głoszenie Bożego Słowa jest nieodłącznym elementem zawsze sprawowania liturgii, gdyż ono nieustannie głoszone w liturgii jest ciągle żywe i skuteczne dzięki mocy Ducha Świętego oraz objawia czynną miłość Ojca w swej niesłabnącej skuteczności względem ludzi. I to jest też przypomnienie, które nawet nie w księdze wybrzmiewa bezpośrednio, ale w lekcjonarzu mszalnym, w wprowadzeniu do lekcjonarza mszalnego, które też podkreśla, że to czytanie nie jest tylko po to, aby poinformować, ale to ono ma przygotować do przyjęcia pełni błogosławieństwa, którym jest Jezus Chrystus przyjmowany w Komunii Świętej. I ponieważ błogosławieństwa są czynnościami liturgicznymi, podkreślony jest także element obowiązkowy wspólnoty Nawet jeśli w sakramentaliach uczestniczą tylko szafarz i osoba prosząca o błogosławieństwo, to nadal jest to sprawa wspólnoty, gdyż w każdym obrzędzie liturgicznym uobecnia się Kościół, zgromadzenie, które odpowiedziało już na Boże zwołanie, na Boże Słowo i realizuje już ten Boży pomysł na zbawienie. Jeśli chodzi o drugą część, na którą księga wskazuje, to znak towarzyszący. I jest to druga zasadnicza część modlitwy Kościoła, której mogą towarzyszyć znaki widzialne. I według benedykcjonibus ich cel jest potrójny. Po pierwsze, mają one przypominać zbawcze dzieła Boga, które rozpoczęło się w dziele stworzenia. Następnie ukazywać ścisły związek sakramentaliów z głównymi sakramentami Kościoła, w których, jak przypomina święty papież Leon Wielki, co widzialne było w naszym Zbawicielu, przeszło w sakramenty. A po trzecie, ich zadaniem jest ożywiać wiarę obecnych w czasie sprawowania błogosławieństw i pobudzić uwagę obecnych do uczestnictwa w obrzędzie. I w tej części podkreślone jest osobiste zaangażowanie, potrzeba odpowiedzi na ofiarowaną Bożą łaskę i często stosowanym znakiem towarzyszącym jest czy to włożenie ręki, czy to znak krzyża, czy pokropienie wodą święconą, a wśród innych znaków księga wymienia także rozłożenie, podniesienie, złożenie rąk lub okadzenie. I też dobieranie i stosowanie znaków nie powinno być przypadkowe, gdyż jest to pewna już forma ewangelizacji i przekazywania wiary. Dlatego też prenodanta wskazują konkretne dyspozycje, kiedy, jakich znaków używać. I daje księga bardzo wyraźnie uwagę, że ze względu na potrzebę ożywienia uczestnictwa wiernych, a także biorąc pod uwagę jakieś niebezpieczeństwo zabobonu, przy błogosławieniu miejsc i rzeczy nie można stosować tylko samego znaku zewnętrznego, gdyż aby należy uwzględnić proklamację słowa, chociażby przez odmówienie jakiejś modlitwy. I podsumowując, celebrując błogosławieństwa, wprowadzenie teologiczne i pastoralne do księgi przypomina, że sprawowanie sakramentaliów nie jest tylko duszpasterskim działaniem, ale ma one swoje źródło teologiczne w stwórczym dziele Boga, który objawia się od samego początku jako źródło wszelkiego błogosławieństwa. A Kościół staje się tylko przekazicielem łask i błogosławieństw, które otrzymaliśmy w pełni i zobaczyliśmy w Jezusie Chrystusie. Dlatego w Kościele i przez Kościół to On, Jezus, nadal wykonuje swoje kapłaństwo, to znaczy błogosławi wszystkim i nie tylko wybranym, jakimś szczególnie najmniejszym, potrzebującym i ufającym w Jego moc, jak to czynił przez całe swoje ziemskie życie, ale wszystkim. Tak jak to od samego początku widzimy, że Bóg stworzył i nawet człowieka powiedział, że bardzo dobry. To jest też to, Bóg ciągle pragnie dobra, dlatego błogosławi wszystkim. I szafarze muszą pamiętać, że przede wszystkim każdy ochrzczony jest powołany do tego, by być błogosławieństwem i błogosławić, gdyż przez chrzest został włączony w to Boże działanie, Boże życie. Dlatego sam także potrzebuje przyjmować błogosławieństwa. Jednak jeśli nie ma zakazu Kościoła, błogosławieństwa mogą być sprawowane także dla niekatolików, gdyż Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka i w tym chce mu pomagać. I błogosławiąc, Bóg oczekuje, że jego działanie spotka się z pozytywną odpowiedzią ze strony człowieka, wyrażoną wiarą i zaufaniem, które zostanie w zasadzie ukoronowane w przyjęciu sakramentów. To najpierw tajemniczenia chrześcijańskiego, później tych sakramentów w służbie komunii, czy innych także w sakramentach odrodzenia, sakramentach namaszczenia i w sakramencie pokuty, które są sakramentami uzdrowienia. Konkludując, życzę owocnych i odkrywczych obrad, by ta konferencja nie tylko przypominała o bogactwie skarbca Kościoła wyrażonego przez błogosławieństwa, ale była także inspiracją do kolejnych badań.